Proszę otwórzcie 43 rozdział Księgi Izajasza, ten urywek, który przeczytał Sebastian, ale na sam początek przeczytamy dwa ostatnie wersety poprzedniego rozdziału. Tak więc Księga Izajasza, 42, werset 24. Kto wydał Jakuba na splądrowanie, a Izraela łupieżcom? Czy nie Pan, przeciwko któremu zgrzeszyliśmy? Nie chcieli chodzić Jego drogami, ani też nie słuchali Jego słowa. Dlatego wylał na niego żar swojego gniewu i okropności wojny, także objęły go zewsząd, lecz on tego nie zrozumiał. A chociaż płomienie go przypiekły, jednak nie bierze sobie tego do serca. Lecz teraz, tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu, nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem. Moim jesteś. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy, zechciej poprowadzić nas w prawdzie Twojego słowa. Prosimy, abyśmy zrozumieli rzecz, którą przychodzi nam zrozumieć i przyjąć najciężej, a mianowicie to, iż jesteśmy przez Ciebie umiłowani. Prosimy, dokonaj tego cudownego dzieła w nas, tak abyśmy nie tylko rozumieli, ale żyli tą prawdą, że Twoja miłość otacza nas z każdej strony. Powierzamy teraz ten czas Tobie. Amen. Słuchajcie. Dzisiaj love letter. List. Zajmiemy się dzisiaj listem miłosnym. Jak widzicie zresztą. Nie wiem, czy już za pierwszym razem powinniście widzieć, że to list miłosny. Ale no, wydaje się, że w pierwszym zdaniu już powiedziałem nieprawdę. Czy nie ma jakiegoś wielkiego pogłosu? Słyszycie mnie dobrze? Tak? No, Maciek nie słyszy. Nie ma czegoś takiego, jak zajmiemy się listem miłosnym. Jeżeli kiedykolwiek otrzymaliśmy list miłosny, to wiecie, że to jest wręcz na odwrót. To list miłosny zajmuje się nami. To list miłosny nas porywa, to list miłosny czegoś w nas dokonuje, a nie my siadamy i analizujemy i zajmujemy się listem miłosnym. I miejmy nadzieję, że coś takiego i ten urywek nam uczyni dzisiejszego poranka, że się nami zajmie, tak iż wreszcie te nasze tępe, uparte serca, które uporczywie z wytrwaniem odrzucają Bożą miłość, czy zapewnienie, iż On nas kocha, że te serca wreszcie zostaną poruszone przez to wyznanie miłości i Bóg nas przemieni. Mam nadzieję, że każdy z nas otrzymał list miłosny w życiu jakiś. Chociaż może przepraszam, bo jakieś wyrzuty sumienia pewnie spowodowałem. Teraz nikt nie pisze listów. Ale na pewno wszyscy, każdy z nas otrzymał jakiegoś SMS-a miłosnego. SMS-a, który zapewnia, czy mówi o tym, że jak bardzo doceniam to czy tamto w Tobie. Słuchajcie, gromadzimy się tutaj, na tym miejscu, żeby po całym umęczeniu tygodnia, który minął, wreszcie zostać pocieszeni. No i dzisiejszy urywek rzeczywiście to celuje w tym kierunku. Potrzebujemy pociechy. Oczywiście nie my sami gromadzimy się, ale jesteśmy gromadzeni przez Boga. To z Jego łaski przecież tutaj jesteśmy. I dzieci na przykład powinnyście być wdzięczne za to, że rodzice, jako objaw Bożej łaski, że rodzice was tutaj przyprowadzają, że rodzice nie zostawiają wam wyboru co do tego, przyjść czy nie przyjść, ale w tym się objawia Boża łaska, że rodzice przyprowadzają was na to miejsce. Żeby ustanowić te schematy, które kiedy będziecie samodzielni, będziecie dalej w tych schematach kontynuowali swoje życie. W dzisiejszym urywku z Księgi Izajasza Bóg pokrzepi nas przypomnieniem, kim jesteśmy, naszej tożsamości. Słuchajcie, nasza tożsamość jest kluczowa. Takie pytania, kto decyduje o tym, kim jesteś? Ten urywek odpowie. Skąd wiem, że się nie zawiodę? I na pierwszy rzut oka ten wstęp zabrzmiał trochę heretycznie, niebezpiecznie. Dlatego, że o tak, ja, o mnie wreszcie, ja będę w centrum dzisiejszego urywka i kazania, nareszcie. No ale niestety, nie do końca. Dzisiejszy urywek, jak i cała Biblia, opowiada o wielkich dziełach Bożych. Opowiada o tym, co On czyni. Tak, co On czyni nam, ale to wciąż są Jego wielkie dzieła względem nas. I zwróćcie uwagę, jeżeli jeszcze nie zwróciliście, że zarówno pierwszy, jak i siódmy werset, w ogóle cały ten urywek stanowi jedną całość, jak widać po pierwszym i siódmym wersecie. Urywek zaczyna i kończy się niemal w identyczny sposób. Jedynie jakiś porządek się zmienia. Bóg nas stworzył, ukształtował, wybawił nas ku swojej chwale, co więcej, nazwał nas swoim imieniem. Inną rzeczą, która pojawia się w tym urywku i która stanowi główne wyzwanie w naszym życiu, to jest strach, bojaźń. W naszych czasach, pamiętamy, tą bojaźń czy strach nazywamy stresem, dlatego że no niezbyt ładne to jest wyrażenie, że nie chcemy tego dopuścić, że czegoś się boimy, czegoś się strachamy, ale się stresujemy czymś. I teraz, nie chodzi o to, że strach jako taki jest grzechem, pamiętamy wielokrotnie, żeśmy to rozróżnienie czynili, ale strach, któremu się poddajemy, zdecydowanie prowadzi do grzechu. Tak więc strach, odczucie jakiegoś stresu czy niepokoju nie jest grzechem, dlatego że wiemy, że i nasz Pan Jezus i wszyscy bohaterowie wiary się bali. Ale chodzi o to, że mamy zwyciężać strach i ten urywek ma właśnie ku temu celowi nas wyposażyć. Właśnie przez to, że zwyciężamy tych, którzy by chcieli nas ciemiężyć i zniewalać, a jak oni to czynią? Oczywiście czynią to strachem. Nie wiem, ilu z was, niektórzy już porzucili ten zwyczaj, ja jeszcze się trzymam. Nie wiem, ilu z was ogląda wiadomości wieczorne, no ale o co chodzi? No chodzi o strach. Chodzi o strach. Chodzi o to, żebyś się bał. Chodzi o to, żeby cię przerazić. Chodzi o to, żeby w ten sposób, oczywiście nie, celem nie jest strach sam w sobie, ale chodzi o to, żeby później sterować tobą w odpowiedni, żebyś dał się sterować. I właśnie strach oznacza strach, który nas pęta, strach, który nas zniewala, to jest strach, który prowadzi czy wynika z niewiary. I właśnie w takim towarzystwie znajdujemy strach na przykład w objawieniu 21:8. Andrzej, kolejny urywek. 21:8. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga, czyli cała ta lista zaczyna się właśnie od bojaźliwych i bojaźliwi występują właśnie w kontekście niewierzących. Dlatego, że właśnie strach czy wiara objawia się odwagą, czy wiara objawia się działaniem. I oczywiście to nie jest jedyne miejsce, gdzie o tym jest mowa. Nie, tego już nie będzie tam. To nie jest jedyne miejsce. Pamiętamy, z Ewangelii był zły sługa, który bał się ryzyka, który poddał się strachowi, a teraz jeszcze przerzucił całą winę na swojego Pana. Przeczytam wam ten urywek z Łukasza 19:20. A inny przyszedł i rzekł: Panie, oto mina Twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się. I to nie jest taka bojaźń Pana. To jest bojaźń, która jest paraliżująca i zła. Bałem się bowiem Ciebie, żeś człowiekiem surowym. Bierzesz, czego nie położyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. I teraz właśnie ten sługa zły był, poddał się strachowi, bał się ryzyka, zamiast zwalczyć strach wiarą. I właśnie strach znajdujemy w sercu tego wersetu. Kolejny slajd pewnie. W sercu tego wersetu, pierwszego wersetu. Zobaczcie, zwróćcie uwagę. Nie bójcie się, jest w samym środku. Lecz teraz, tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu, nie bój się, jest w samym sercu. Nie bój się. I teraz zobaczcie, z jednej strony mamy Bóg stworzył i ukształtował, a z drugiej wykupił i nazwał. I teraz wszystkie te rzeczy zmierzają do tej jednej, czy chodzi dydaktycznie, chodzi o to, abyśmy zrozumieli, czy zaczęli praktykować jedną rzecz i wreszcie przestali się bać. On cię stworzył, ukształtował, więc nie bój się, wykupił, co więcej, i nazwał. Zwróćcie jeszcze uwagę na początek. Zawsze często wyczulam was na te malutkie słowa, które się gdzieś tam znajdują, które po prostu czytamy, a na które nie zwracamy uwagi. Zobaczcie, jak się rozpoczyna cały ten urywek i rozpoczyna ten werset 43. Aber, but, ale, lecz teraz, oto tak byłeś, Jakubie, obłożony moim sądem, lecz teraz, ale teraz zaczynam mówić o tobie, czy planować względem ciebie, czy zapewniać ciebie o rzeczach, które są prawdziwe, o rzeczach, do których mogłeś się pogubić ze względu na sąd, którym ciebie obłożyłem. Tak więc jak przechodzisz przez te próby, jak wydaje ci się, że Bóg ciebie opuścił, tak jak Jakubowi mogłoby się wydawać, że dokładnie to się wydarzyło, tak jednak przychodzi werset, rozdział 43, który się zaczyna: lecz teraz, ale, wbrew pozorom, wbrew temu wszystkiemu, o czym wydaje się świadczyć każdy aspekt rzeczywistości, każdy niepokój, który ciebie otacza. Prawda jednak jest zupełnie inna. Pośrodku tych niepokojów pamiętaj o tym, kto ciebie stworzył, kto ciebie ukształtował, kto ciebie wykupił, kto ciebie nazwał. Tak więc nie bój się. I oczywiście nazywanie w Biblii oznacza jedną rzecz, oznacza posiadanie, to znaczy oznacza prawo do kogoś, prawo do czegoś. I tutaj właśnie czytamy: nazwałem cię twoim imieniem. Ten, który nazywa, ma prawo, ten, który nazywa, jest wręcz właścicielem osoby. Moim jesteś. Bóg zazdrośnie podsumowuje pierwszy werset. Pamiętacie, cały czas mamy do czynienia, na każdym kroku widać jedną rzecz. Jak miłość, jak list miłosny, to oczywiście musi być zazdrość, ta nie chorobliwa, ale ta prawdziwa. I dokładnie widzimy to tu i jeszcze zobaczymy na wiele różnych sposobów. Bóg zazdrośnie podsumowuje pierwszy werset, mówiąc: moim jesteś. Bóg nie dzieli się swoją własnością, którą sobie wykupił, stworzył, ukształtował i nazwał. Cóż to oznacza, jak nie jedną rzecz, że Bóg usuwa wszelkich rywali z drogi. Słuchajcie, tak jak jest wielu, którzy chcieliby nas zwieść swoją atrakcyjnością, chcieliby nas oszukać, to jednak Bóg usuwa rywali z drogi. Usuwa wszelką przeszkodę, usuwa wszystko, jak pamiętacie, gdzieś w Nowym Testamencie jest to powiedziane, usuwa wszystko, co przesłania i przeszkadza, tak aby Chrystus wzrastał. Tak więc wszystko zostanie usunięte. Niektóre rzeczy dość boleśnie będą odchodziły, ale tak, aby ku naszemu dobru Chrystus jednak w nas wzrastał. Bóg jest Bogiem zazdrosnym, powiada Pismo. I teraz drugi werset. Dzisiaj jest niedziela chrztu, tak więc drugi werset odwołuje się właśnie do tego wydarzenia. Jak pamiętacie, chrzest to jest miłość. To jest objawienie miłości Ojca do Syna. Ten jest Syn mój umiłowany. Przy okazji chrztu usłyszeliśmy to zapewnienie. I zobaczcie drugi werset. Może cofnijmy się jeszcze. Zobaczcie, w pierwszym wersecie jest takie małe słowo bo. Znaleźliście je? Bo. Bo. To jest ki po hebrajsku. Bo. Moglibyśmy omówić cały ten urywek, 7 wersetów, w otoczeniu czy w odniesieniu do tego słowa bo, które się pojawia pewnie przynajmniej 3 razy w całym urywku. I to oznacza przyczynowość oczywiście. Nie bój się, bo. I następnie to niestety to tylko, no, mam nadzieję, że większość z was, bo większość z was zna angielski na przykład. Wszystkie czasowniki, które później następują po tym słowie bo, są w trybie, jak to się mówi, perfektum? W trybie dokonanym. Tak więc bo ciebie wykupiłem, co oznacza, że oto jesteś wykupiony. Bo jesteś mój. Wszystkie występują w trybie dokonanym. Werset drugi. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. A gdy przez rzeki nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Tak więc Bóg mówi, jest to meryzm, o którym Sebastian już nas pouczył, woda i ogień, czyli dwie klamry, jak gdyby całej rzeczywistości, ale tak naprawdę to oznacza, że nie tylko to, co chłodzi, nie tylko to, co pali, ale wszystko po środku, jakiekolwiek zagrożenie w tym świecie nie istnieje, tam ja jestem z tobą i tam ja przeprowadzę cię przez to zagrożenie. Tak więc woda i ogień i wszystko po środku. Nic nie może, innymi słowy, nam zagrozić. Bóg przeprowadza nas przez wodę i ogień już na samym początku, dlatego że to właśnie jest chrzest. Chrzest oznacza przeprowadzenie przez wodę i przeprowadzenie przez ogień, chrzest w Duchu Świętym, tak, żeby późniejsze powodzie i późniejsze pożary nie były nam straszne. Tak więc już na początku naszej drogi Bóg przeprowadza nas przez te elementy czy żywioły, tak, aby później, abyśmy my wraz z Nim zwycięsko w życiu przez nie przeszli. I werset trzeci, bo ja Pan jestem Twoim Bogiem, bo, zwróćcie uwagę, bo ja Pan jestem Twoim Bogiem, ja Święty Izraelski Twoim Wybawicielem, daję Egipt na okup za Ciebie, Etiopię i Sabę zamiast Ciebie. Oczywiście Bóg nie wstydzi się swojego ludu, ale się z nim, jak ten werset głośno wykrzykuje, głośno rozgłasza, Bóg się utożsamia ze swoim ludem, utożsamia się w towarzystwie innych ludów, innych narodów. Ja Pan, ja Święty Izraelski, ja jestem Twoim Bogiem. Co więcej, jak widzimy, Bóg jest Bogiem, który daje inne narody w miejsce swojego ludu. Tak więc całe narody służą jedynie jako, przetłumaczmy to, jako środek do błogosławieństwa dla Bożego ludu wybranego. Czyli wszystkie inne narody mają służebną rolę, spełniają, aby ubłogosławić Boży lud wybrany. I oczywiście z tym spotykamy się wszędzie w Biblii. Bogactwo narodów, czyli ich dorobek, ich dziedzictwo, przypadnie w udziale właśnie tym, którzy zostali umiłowani przez Boga. I oczywiście jest to straszliwie obraźliwy werset w dzisiejszym świecie. Jak całe narody, jak Bóg dyskryminuje w taki sposób? Ach, to się kłóci z zasadami rewolucji francuskiej. Bóg suwerennie czyniący rozróżnienia? Przenigdy. Bóg okazujący łaskę? Przenigdy. Człowiek czyniący suwerennie rozróżnienia, a to już co innego. A nie, to akurat zaczyna nam się podobać. Ale jak to zwykle bywa, i to jest wiadomo święta prawda, to co jest obrazą w oczach świata jest czym? Jest naszym największym pokrzepieniem. Krzyż. Dzieło Chrystusa. To, co świat uważa za śmieszne, jakieś takie naiwne. Czym to jest dla nas? To, co obraża świat, to dla nas stanowi źródło największego pokrzepienia. A co jest naszym pokrzepieniem? Jak widzimy tutaj, oczywiście perspektywa. Perspektywa prawdziwa, czyli ujmując to inaczej, czyli perspektywa Boża. Na czym więc Bogu zależy? Co jest w samym sercu Chrystusa? W samym sercu historii Chrystusa? O co w tym wszystkim chodzi? I oczywiście chodzi w całej historii, jak widzimy na przykładzie tego wersetu i kolejnych, chodzi o lud Boży. Chodzi o Boże dzieło wybawienia. I słuchajcie, tak jak w dzisiejszym obecnym czasie, gdzie tak wielu tyranów podnosi swój ohydny łeb, gdzie tak wielu niegodziwców podejrzanie wypowiada się o przeludnieniu, pośrodku tego wszystkiego, tej całej zawieruchy, w której przyszło nam nie z przypadku, a z Bożej opatrzności się znaleźć, pośrodku całej tej zawieruchy ciągle chodzi, tak jak w tym urywku, ciągle chodzi o Kościół. Wszystko, co się dzieje obecnie, musi być rozpatrywane w odniesieniu do najbardziej podstawowego pytania. Co Bóg czyni ze swoim ludem? O co chodzi? Gdzie jest Kościół pośrodku pandemii? Gdzie jest Kościół pośrodku tych czasów, kiedy nasze prawa, najbardziej podstawowe, wydają się być zagrożone? I w samym sercu, dochodzimy do samego serca tego urywka, tego listu miłosnego, jest werset oczywiście czwarty. Jeżeli list miłosny, to musi być w końcu wyznanie, już jasne stwierdzenie. To cały list jest wyznaniem miłości, a już najbardziej werset 4, w którym czytamy: dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Tak więc dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Tak więc jest to wyznanie miłości. Dlaczego, gdzie znajduje się przyczyna, że Bóg w szczególny sposób traktuje swój lud? I oczywiście cała przyczyna, jak już wiemy, jesteśmy dobrze wyszkoleni i wyuczeni, cała przyczyna znajduje się w Nim i tylko w Nim. I podobnie ten werset, zwróćcie uwagę. Nie chodzi o to, że my po prostu sami z siebie byliśmy drogocenni, ale co nas uczyniło drogocennym? Co sprawiło, że jesteśmy cenni? No nic innego, jak tylko Boże spojrzenie. Nic innego, jak tylko Boży wybór i Boża decyzja. W oderwaniu od Boga i Bożego wybrania jesteśmy jak lekka plewa, którą wiatr unosi bez wartości. Piąta Mojżeszowa. Mamy to wszędzie w Biblii. Piąta Mojżeszowa, na przykład w 7 rozdziale. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana Boga Twego, Ciebie wybrał Pan Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi, żebyście przypadkiem nie myśleli, że przyczyna jest w was, to Bóg wyjaśnia nam, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy. Przylgną, zwróćcie uwagę, Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Czyli to nie w wasze jakieś mocy, to nie w was. I teraz 8 werset. Lecz z miłości swej ku wam. I koniec. Jeżeli jest jakakolwiek przyczyna Bożego umiłowania, to widzicie, ta przyczyna znajduje się tylko w Nim. Tak więc jest to przyczyna, która jest niezależna od nas. Przyczyna, która nie jest zależna od naszych grzechów, minionych grzechów, ale cała ta przyczyna znajduje się w Bożym umiłowaniu. Lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego, którego dał, właśnie tak jak czytamy u Izajasza, dał na okup. Podobnie i tutaj. Może cofnij do tyłu. Podobnie i tutaj mówi Bóg. Bóg powiada, że Boży lud jest cenny w Jego oczach. I właśnie w samym środku znajdujemy 4 wersetu. Zwróćcie uwagę na to. I ja cię miłuję. Więc daję ludy za ciebie i narody za twoje życie. Werset 5. Nie bój się, bom ja z tobą. Ze wschodu przywiodę twoje potomstwo i z zachodu zgromadzę cię. Do północy powiem wydaj, a do południa nie zatrzymuj. Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. Tak więc Bóg ponownie mówi w tą niepopularną, dziwną rzecz, że daje ludzi, narody za twoje życie, za moje życie, żebyś ty mógł żyć. Innymi słowy, wykorzystuję wszystko i wszystkich dla ciebie. Dokładnie tak, jak czytamy w liście do Rzymian, wszystko, wszystko współdziała ku dobremu. Wszystko poświęcam, żebyś Ty mógł żyć. I oczywiście zanim osądzimy Boga zbyt srogo, pozbawimy Go prawa, by czynił to, jak Mu się to podoba, pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że Bóg nie tylko poświęca narody w swoje miejsce, ale oczywiście poświęcił swojego Syna w nasze miejsce. Poświęcił swojego Syna w nasze miejsce tak, abyśmy dla naszego życia, abyśmy mogli żyć. Tak więc nie jesteśmy plewą lekką, porwaną, unoszoną przez wiatr, ale to Bóg sprawia, że jesteśmy czym? Ciężkim, cennym ziarnem, które opada i które następnie co się robi z ciężkim ziarnem? Jest pieczołowicie zamiatane i gromadzone jako rzecz strasznie cenna. I zwróćcie uwagę, że cały ten urywek od pierwszego do siódmego wersetu jest bardzo, bardzo dynamicznym urywkiem, wielkiej dynamiki, wielkiego ruchu. Wszystko jest w ruchu. Najpierw Bóg stwarza. Następnie co się dzieje? Bóg nas stworzył, kształtował, wykupił, czas dokonany, a następnie Bóg przeprowadza nas bezpiecznie przez cały szereg zagrożeń, które się pojawiają w naszym życiu, nie z przypadku, ale z Jego opatrzności, z Jego łaski. Po co wreszcie, co jest przy końcu tych wersetów? Po to, żeby nas wreszcie zgromadzić. Obrazem tego zgromadzenia jesteśmy teraz tutaj. Ale Bóg przeprowadza nas, stworzył nas, prowadzi nas po to, żeby nas wreszcie zgromadzić. I Bóg ma swój lud, jak wiemy, na całej ziemi. Bóg gromadzi swój lud. Pamiętamy, apostoł powiedział, czy Bóg zwleka ze swoim przyjściem? I wiemy, że jaka jest odpowiedź? Absolutnie nie. Bóg wręcz nie może się doczekać końca. Bóg nie może się... W jaki sposób jest to opisane, że Bóg aż nie może się doczekać? W końcu On jest. On panuje nad wszystkim. A jednak Bóg nie może się doczekać końca. Jakimi obrazami jest to nam przekazane? No na przykład tego, co czuje ziemia. Ziemia nie może się doczekać, żeby szcząsnąć z siebie niegodziwców. Ale jeszcze musi to znosić. I tak samo Bóg nie może się doczekać. To jest obraz odczuć Boga. Bóg nie zwleka. Bóg ma plan. Bóg czeka, aż ostatni człowiek na ziemi, za którego Syn złożył ofiarę, ostatnia z owiec zostanie przyprowadzona do owczarni, a potem już nie będzie żadnej przyczyny, żeby czekać kolejną sekundę z przyjściem i z sądem. Teraz jednak, jak widzimy na podstawie tych wersetów, Bóg gromadzi. Tak więc werset piąty, nie bój się, pojawia się ponownie, nie bój się. Jest przyczyna, dla której możesz się nie bać. Dlaczego? Dlatego, nie bój się, to słowo ki, pojawia się znowu hebrajskie bo. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. I ja dokonuję, osiągam swoje cele. Strach, który chciałby nas obedrzeć z wiary, tak jak jest to dzisiaj. Strach, co to znaczy? Strach, który by nas chciał obedrzeć z wiary? No jest to strach, który by nas pchnął ku temu, abyśmy polegali na ludziach bardziej, w ludzkiej zapobiegliwości upatrywali ratunku. I dzisiaj właśnie dokładnie to się dzieje. Zaufaj nam, zaufaj naszym środkom. Chcesz być bezpieczny? Najpierw wystraszyliście my cię? Zaufaj nam, a my damy ci wyzwolenie. I teraz w psalmie 118 czytamy, kierunek, gdzie mamy się udać. Werset 8. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Lepiej ufać Panu, niż polegać na możnym. Wszystkie narody otoczyły mnie, lecz wytępiłem je w imię Pana. Otoczyły mnie, nawet osaczyły mnie. Słuchajcie, to jest identyczne. To jest dokładne powtórzenie tego, co widzieliśmy u proroka Izajasza. Te wody, które mnie zalały, właśnie są obrazem tego. Osaczyły mnie. Sprawiły, że stałem się zupełnie bezsilny wobec ich wrogości. Lecz wytępiłem je w imię Pana. Opadły mnie jak pszczoły, zgasły jak ogień ścierni, bo wytępiłem je w imię Pana. Jaki jest ogień? Ogień ścierni, dzieci. Wiecie, jaki jest ogień ścierni? Pali się jaskrawym płomieniem, gorącym płomieniem, ale krótko. Wydają się tacy nie do zwyciężenia. Wydają się tacy nie do pokonania, a jednak są jak ogień, zgasną nagle, jak ogień ścierni, bo wytępiłem je w imię Pana. Potrącili mnie, uderzyli, bym upadł, ale Pan wspomniał mnie. Pan jest mocą i siłą moją. On stał się wybawicielem moim. Dlatego nie bój się, dlatego, słuchajcie, weźmy wreszcie, przyjmijmy, żyjmy tym listem miłosnym. Bóg mówi, ja jestem z Tobą, ja zgromadzę całe Twoje potomstwo, nie bój się, słyszysz mnie? Nie bój się, bo ja z Tobą, nie bój się, a wiesz dlaczego? Dlatego, że te słowa tego psalmu i słowa, ten list miłosny z księgi Izajasza, przede wszystkim i najpierw, dlatego masz się nie bać, dlatego ja mam się nie bać, dlatego, że te słowa przede wszystkim i najpierw zostały skierowane do Jezusa. I On się bał, ale On pokonał swój strach i On dokładnie wypełnił ten cel, ku któremu został posłany przez Boga. Tak więc nie bój się, tak więc przyjmij od Boga to, co On mówi, co chce, żebyś ty wiedział, żebym ja wiedział. Pomódlmy się.